Dzień dobry wieczór, Piotrze.
Witam, Marku.
Zaczynamy perły filmotekarium. Tak jak się słowo rzekło, że będziemy sięgać w głąb filmografii związanej z tym, co nas interesuje, no to się trzeba wywiązać. Niniejszym właśnie się wywiązujemy. Zaczynamy od Odysei. Od dwóch Odysei, Odysei kosmicznej 2001 Kubricka oraz od Odysei kosmicznej 2010. I wybacz, Piotrze, ale niestety drugiego reżysera zapomniałem.
Ja chwilowo też. Dodam tylko tak gwoli ścisłości, że ta nowa seria nam będzie towarzyszyła przez wakacje wymiennie z serią poświęconą serialom. Także zaczynamy od dwóch Odysei. Filmy dla mnie osobiście wyjątkowe, szczególne, natomiast wydaje mi się, że ta pierwsza Odyseja 2001 Kubricka pozostaje dla ogółu jednak bardziej, nie wiem, czy można powiedzieć, bardziej kultowa, wiesz. To znaczy, pewnie znaleźliby się tacy, którzy chwyciliby za sztachetę i powiedzieli, że w ogóle te dwa filmy porównujemy i stawiamy obok siebie, bo jednak to nie jest to samo. To nawet nie jest ta sama, no nie tylko nie ta sama poetyka, to chyba nawet nie jest ta sama liga. Odyseja 2001 jest filmem kultowym, natomiast dlaczego są zestawione? No bo te dwa filmy kształtowały myślenie, moim zdaniem przynajmniej, przedstawicieli zachodniej kultury na temat obcych, na temat obcych może nie, na temat naszej konfrontacji z obcymi, bo o samej naturze istot nieludzkich, jak to się dzisiaj ładnie mówi, to się z tych filmów niewiele dowiadujemy. W dzisiejszym odcinku zatem, ponieważ mówimy o dziełach leciwych i znanych, to też nie za dużo będziemy się odnosić do treści, to ja osobiście, Marku, bym się chciał skupić na pewnych aspektach nieoczywistych i wątkach, które wskazują na rzecz następującą. Ja sobie tutaj pozwolę jeszcze na chwilę utrzymać głos. Obie Odyseje pozostają niesamowicie aktualne, jeżeli chodzi o toczącą się dzisiaj, szczególnie w internecie, dyskusję na temat naszych związków, naszych kontaktów z obcymi, także zagadek historii, także tego, gdzie owi obcy mogli odcisnąć swoje piętno i tak dalej, i tak dalej. To się również wiąże z naszym funkcjonowaniem jako gatunków nie do końca zrozumiałej dla nas rzeczywistości i w tej rzeczywistości my jesteśmy tą młodszą, niewiele rozumiejącą cywilizacją. I powiem ci, że dla mnie to jest kwintesencja tych dwóch filmów właśnie. Ja poszukując materiału do dzisiejszego odcinka, no bo przecież wypadałoby powiedzieć coś nieoczywistego na temat Odysei jednej i drugiej. Zauważyłem, że na temat tego wcześniejszego filmu powstało mnóstwo książek. Książek, esejów, mnóstwo monografii i tak dalej, dzieł zbiorczych. Tam przeczytałem bardzo ciekawe informacje związane z tym na przykład, że film ten osiągnął ogromny sukces kasowy, że film ten, jak przekonywali autorzy, zawładnął wyobraźnią pewnego pokolenia, bo był dziełem wizjonerskim, innowacyjnym. Tu można się zgodzić. Natomiast kiedy wszedłem głębiej w tematykę i zacząłem czytać na temat, jak Odyseja 2001 kształtowała niektóre wyobrażenia, no byłem zaskoczony, to znaczy się, wiesz, pojawiły się takie informacje, na przykład, że Odyseja 2001 ukazuje nam nową rzeczywistość przestrzeni kosmicznej i Kubrick tak naprawdę w jakiś sposób ukształtował postrzeganie kosmosu i obcych przez dzisiejszych ludzi. Jeżeli chodzi o postrzeganie kosmosu, to my nadal, tak jak w tym filmie, widzimy go jako obszar nieskończonych możliwości, ale też rzeczywistość tak naprawdę wrogą i ciasną. Ciasną dlatego, że musimy ją przemierzać jednak w atmosferze ochronnej. Ale okazuje się, że chyba dla dzisiejszego odbiorcy najbardziej rzuca się w oczy to, co Odyseja Kosmiczna 2001 ma do powiedzenia o AI, o sztucznej inteligencji. Można by tutaj długo dyskutować. Zacznę od tego pytania, które często pada w sentymentalniku. Jak ty się natknąłeś na to dzieło? Jaka była recepcja w twoim pokoleniu tego filmu? Czy on rzeczywiście tak bardzo kształtował wyobrażenia?
Dzięki ci, Piotrze, za to pytanie, bo ono mi rozwiąże szereg problemów erudycyjnych. Zastanawiałem się po prostu, jak o pewnych rzeczach mam opowiedzieć, a dostałem wyciągniętą dłoń i skorzystam. Otóż ja o tym filmie po raz pierwszy usłyszałem od swojego ojca. Ojciec, człowiek zainteresowany literaturą science fiction, wyczytywał moje książki, poeta, dziennikarz, człowiek, który bardzo interesował się tymi zagadnieniami, był zachwycony tym filmem. Był zachwycony, opowiadał o tych narodzinach kosmicznego dziecka. Kto oglądał film, to już wie, o czym mówię, no właściwie o ostatnich scenach. To nie jest takie oczywiste, jakby mogło się wydawać. I był po prostu oczarowany tym filmem. Opowiadał mi o tym filmie w czasach, kiedy nie można było iść i zobaczyć filmu, bo była komuna, w kinach tego już nie grali, w telewizji tego nie grali i w ogóle nie. Ja ten film obejrzałem tak naprawdę po raz pierwszy na kasecie VHS w połowie lat 80. I możecie mi państwo wierzyć albo nie, jakoś mnie ten film w ogóle nie porwał. W ogóle. Ale ja nie, znaczy to się później zmieniło, kiedy zrozumiałem pewne rzeczy, ale ja jestem dzisiaj jak ta żaba w pewnym rozkroku. Bo ja rozumiem zarówno ludzi, którzy piszą na różnego rodzaju forach, że to jest gniot, że to, ach, gorzej się wyrażają. Gniot to jest akurat delikatnie softowo wyrażone niezadowolenie. Natomiast ludzie tam piszą straszne rzeczy o tym filmie, ale są też ludzie, którzy się zachwycają, pod niebiosa wynoszą. Albo Kubrick, bo geniusz, wizjoner kina i tak dalej, i tak dalej. Zapewne i jedni, i drudzy mają rację, bo Odyseja Kosmiczna 2001 to nie jest film, który dostarczy państwu masę rozrywki. To jest film dosyć długi, dosyć wolno się dziejący, chwilami operujący tym, co nazywamy dłużyznami. One, co prawda, Kubricka takimi do końca dłużyznami nie są. One pewne rzeczy pokazują. Pokazują kosmos, pokazują, jak się człowiek tam zachowuje. Fajna muzyka, klasyczna. Zresztą te pierwsze sceny, kiedy mamy do czynienia z mapoludami, to są sceny kultowe. Muzyka z tamtego momentu, kiedy małpolud odkrywa, że nie musi być już padlinożercą i zbieraczem, może stać się myśliwym. Ten niesamowity zabieg, skrót, fabularny skrót, ale też myślowy skrót z rzuceniem kości w górę, co jest później? No później jest statek kosmiczny. Przebywamy nie ocean czasu. No tak, to wszystko jest oczywiście bardzo filmowe, bardzo, bardzo fajne, ale jeśli się państwo po Odysei Kosmicznej 2001 spodziewacie wartkiej akcji, to nie jest ten film. Natomiast jest to film, który stawia szereg ważnych pytań. Piotr powiedział o sztucznej inteligencji i znowu, macie państwo rok 68, kiedy Kubrick to napisał. Przepraszam, Kubrick to sfilmował. Już myślałem dalej. Arthur C. Clarke napisał to wcześniej. Nie będę wchodził w sprawy, jak to wyglądało z napisaniem. Kto jest zainteresowany, to zapraszam na swój kanał Wehikuł Wyobraźni, na którym wspólnie z Wojtkiem Sedeńko omawiamy twórczość Artura C. Clarka i między innymi o Odysei Kosmicznej mówimy. Mówimy o okolicznościach, jak to było, jak tam Kubrick wstrzymywał, żeby książka się za szybko nie pokazała i tak dalej, ale to państwo sięgnijcie akurat po tamten podcast. Natomiast muszę powiedzieć, że spotkało się dwóch mistrzów. Obaj napisali ten scenariusz, bo Kubrick pisał scenariusz wspólnie z Arthurem C. Clarkiem. I ja nie wiem, jak się panom współpracowało i jak panowie to znosili, ale efekt końcowy jest zadowalający. No właśnie nie dla tych, którzy cenią szybką akcję, sam się do nich zaliczam, ale dla ludzi, którzy czasami lubią się zastanowić, co widzą na ekranie, to bywa porywające. Komputer ze sztuczną świadomością, samoświadomością. To dzisiaj jest temat jak najbardziej bieżący, a to był rok 68, a myślowo u Clarka to jeszcze wcześniej. Czyli mamy sytuację, w której on wówczas rozważa, skąd to się wszystko bierze, na czym polega świadomość. Zresztą sama akcja Odysei 2001, pewna intryga, która się tam odbywa, no nie będę Państwu opowiadał, bo opowiadanie klasyków to, o ile obiecaliśmy sobie z Piotrem, że być może w przyszłym sezonie filmotekarium, tego zwykłego filmotekarium, będziemy mieli część premium, w której będziemy opowiadać filmy, ale to po jakimś gongu, po jakimś dżinglu, wtedy będziemy opowiadać filmy, to klasyków opowiadać Państwu nie będziemy, bo to się chyba mija z celem. Natomiast warto sobie uświadomić, jak ten film był kręcony, kiedy tam są sceny, kiedy jeden z bohaterów uprawia jogging. Piękne sceny w 68 roku, jak to nakręcone, jak to w ogóle było możliwe do nakręcenia. No wiem, jak było to kręcone i to jest absolutne mistrzostwo świata. Dostajemy, jak na tamte czasy, ułudę kosmicznej rzeczywistości. Warto to naprawdę zobaczyć, a ten problem z komputerem HAL 9000 to jest naprawdę problem i to jest sprawa aktualna, na ile sztuczna inteligencja nam zagraża, a na ile my sami sobie zagrażamy i czasami prowokujemy sztuczną inteligencję do tego, żeby zrobiła porządek, a ona robi ten porządek tak, jak uważa za stosowne, ale nie dlatego, że chce nas zabić, nie dlatego, że chce nam zrobić krzywdę, no tylko takie polecenie wydaliśmy i to się wydaje zupełnie oczywiste. To się wydaje oczywiste również w kontekście drugiego filmu, o którym będziemy dzisiaj mówić, czyli Odysei Kosmicznej 2010. To również jest dzieło Artura C. Clarka. Tym razem w tak zwanym międzyczasie poszukałem reżysera. To jest Peter Hames. To chyba tak się wymawia, albo proszę mnie poprawić. W każdym bądź razie film z 84 roku. W kontekście informacji, które uzyskujemy w tym filmie, no my już wiemy, co się tak naprawdę wydarzyło. Ale wiemy też znacznie więcej. Zanim o Odysei 2010, to jeszcze na chwilę o Odysei 2001. My na końcu tego filmu mamy wrażenie, że narracja się rozpada, bo ile wcześniej jest jakiś, ten film się toczy powoli, ale jednak mamy jakąś akcję. Coś się dzieje, jest pewien tajemniczy wątek, no że chyba się HAL 9000 zbuntował. No ewidentnie coś się dzieje z tą maszyną niedobrego. I to jest jeszcze okej. Natomiast w pewnym momencie narracja się rozpada. Dostajemy szereg obrazów. W 68 roku te obrazy musiały szokować. To jest elektroniczna obróbka, dzieją się tam rzeczy nieprawdopodobne wizualnie, przynajmniej nieprawdopodobne wówczas. Przypuszczam, że na średnim komputerze dzisiaj takie efekty to można lepsze zrobić. Natomiast dostajemy tam pewną wizję, coś się dzieje. Kiedy film się kończy, nie wiemy, co się tak naprawdę stało. Rodzi się kosmiczne dziecko, słyszymy coś o gwiazdach, o tym, jakich jest dużo, ale zostajemy z niewiadomą. Nic nie wiemy. To oczywiście tego rodzaju otwarte zakończenia, one zawsze dają pole do interpretacji, pole do tego, żeby różni mądrzy i mniej mądrzy ludzie się wypowiadali i snuli swoje wizje na temat dzieła, w tym wypadku filmowego, ale i literackiego. Z tym, że to chyba nie jest dobra droga, bo Kubrick i Clark powiedzieli to, co powiedzieli. I myślę, że te interpretacje, które dostajemy gdzieś tam, one bywają pomocne, ale czasami prowadzą nas na manowce kompletnie. I zanim oddam głos Piotrowi, to jeszcze jedną rzecz powiem. Warto zwrócić na takie niuanse uwagę, bo w książce Artura C. Clarka rzecz dzieje się w okolicy Saturna, a w filmie nie, a w filmie w okolicy Jowisza. A wiecie Państwo dlaczego? No odpowiedź jest banalna, bo jeśli próbowano w efektach specjalnych uzyskać te pierścienie Saturna, takie na filmie, to one źle wychodziły. One wychodziły nienaturalnie i Kubrick miał wątpliwości, czy to warto pokazywać takie nienaturalne pierścienie. W związku z tym zapadła decyzja, co tam się będziemy z tymi pierścieniami pierdzielić, przenosimy w okolice Jowisza. A w książce został Saturn. To takie niuanse, o których warto mieć świadomość tego, że jednak te rzeczy się różnią.
Tak, tutaj wywołałeś pewne wspomnienia. Ja pamiętam, że oglądałem Odyseję no nie wiem w którym roku, na pewno dość późno to było po premierze, ale dla mnie okazała się dość wartościowym dziełem. Ona rzeczywiście, jeżeli chodzi o poziom rozrywkowy, no może jest kiepsko, natomiast jeżeli chodzi o wymowę, to nawet wtedy ja do bardzo, bardzo młodego człowieka, jakim byłem, to przemawiało. To znaczy się, wiesz co, wy wiecie, że my w Filmotekarium nie lubimy mówić o filozofii, symbolice i tak dalej, ale jednak coś było w tym, co uderzało. Przekaz, który płynął, jednocześnie był trochę wysublimowany, z drugiej strony był bardzo otwarty. Muszę powiedzieć, że właśnie to stało się przyczyną poszukiwań przeze mnie do dzisiejszego odcinka pewnych analogii i pewnych skojarzeń i w ogóle pewnych koncepcji, które ogólnie rzecz biorąc mówią, że Kubrick wpłynął w znaczącym stopniu na nasze dzisiejsze 21-wieczne pojmowanie nas i obcych. O tym już mówiłem. Ale zanim do tego przejdę, to powiem tak. Rzeczywiście, coś w tym filmie jest, powiem ci. Samo odniesienie do AI i naszej obecnej sytuacji to już robi wrażenie. Dlatego ten film no, nie zestarzał się. I teraz pytanie, czy reżyser był i reżyser i scenarzysta byli takimi wizjonerami rzeczywiście, że po tylu latach, dekadach, nadal dyskusja pozostaje otwarta. Wyjdźmy od znaczenia monolitu, bo my, jak powiedziałem, nie będziemy omawiać tego filmu, nie będziemy wam mówić, o czym są filmy sprzed kilkudziesięciu lat, bo to jest jednak bez sensu, to tak jakby opowiadać Faraona, Prusa. Pamiętam, że wtedy, kiedy pierwszy raz oglądałem Odyseję 2001, to był czas, kiedy też święciła triumfy Palaastronautyka, uderzyło mnie właśnie to powiązanie, czyli znaczenie monolitu z tematyką starożytnych astronautów. Chociaż dzisiaj to poczytuję bardziej jako powiązanie z symboliczną kuratelą obcych nad ludźmi. Dlaczego dzisiaj ciągle Odyseja 2001 jest aktualna? Bo wiesz co, Marku, wydaje mi się, że nie udało się nam pozbyć takiego przekonania, że ludzkość jednak bez względu na wszystko potrzebowała impulsu, kopniaka od bardziej zaawansowanej cywilizacji, od kogoś bardziej rozwiniętego, żeby pójść dalej, tak? Czyli ktoś, kto jest szczebel wyżej, ktoś, kto pozostawił po sobie jakiś ślad w Układzie Słonecznym, no jest takim cieniem dla nas, jest cały czas obecny. My tak naprawdę o tych istotach mówimy nie tylko na moim kanale, na twoim kanale, na Radiu Paranormalium. My cały czas o tych istotach rozmawiamy. Istotach, których tożsamości nie znamy. I chyba takie główne pytanie, które wynika z tych wszystkich esejów, książek na temat Kubricka Odysei Kosmicznej, wiąże się z tym, czy on nie nauczył nas w jakiś sposób myśleć o obcych. Bo to wszystko, co on powiedział w tym swoim filmie, funkcjonuje w naszej wyobraźni, zauważ, do dziś. Obcy są z jednej strony takimi quasi-demiurgami. Demiurgami może nie, no są tymi kopiącymi, tak? Ale są też takimi sąsiadami. To już widzimy w Odysei 2010. I tutaj muszę się przyznać, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale Odyseja 2010 była dla mnie bardziej porywającym obrazem. To już było bardziej nowoczesne kino, nowoczesne science fiction, takie, które miało prawo porwać masy. Z tego, co się dowiedziałem z literatury, to Odyseja 2001 rzeczywiście cieszyła się niezwykłym zainteresowaniem, natomiast później, po tych kilkunastu latach, Odyseja 2010 musiała pewne rzeczy powiedzieć bardziej wprost, prawda? I dla mnie to jednak było dużo bardziej przyswajalne. To znaczy nie to, że jestem głupi, jakiś strasznie, tylko wydaje mi się, że dzisiaj Odyseja 2001 to jest jednak już historia kina. Tylko dla mnie pytaniem, chyba które pozostanie bez odpowiedzi, jest to, czy ten film rzeczywiście miał taką siłę oddziaływania, że stworzył podwaliny naszego współczesnego myślenia o kosmitach. Ale o tym powiem za chwilę. To będzie moje trzecie wejście. Czy ty zgadzasz się ze mną, jeżeli chodzi o tą uwagę, iż Odyseja 2010, chociaż jest dużo mniej znana tak naprawdę, jest takim brzydszym bratem dzieła Kubricka. Czy ona ci się nie wydaje trochę bardziej porywająca, trochę bardziej nowoczesna? Z jednej strony jest bardziej porywająca, nowoczesna, z drugiej strony jednak trochę brakuje tamtej tego wizjonerstwa.
No tak, tak, ona jest zdecydowanie bardziej porywająca, mniej poetycka, ale też, wiecie państwo, żeby nie przesadzić, znowu Odyseja Kosmiczna 2010 to nie jest film akcji. Tam również akcja toczy się nieśpiesznie. No, chyba najlepsze określenie, które znalazłem. Ale już wszystko toczy, mamy odbicie konfliktu na Ziemi, mamy amerykańsko-rosyjską załogę, konflikt, który się gdzieś tam na Ziemi pojawia. Mamy też później rozwiązanie tej sytuacji. Wspomnę, w pierwszej części, w Odysei Kosmicznej 2001, monolit pojawia się, kiedy człowiek, już mówiłem o tym, zamienia się w łowcę, przechodzi pewien przełom cywilizacyjny, później znajdują ten monolit na Księżycu, a później monolit odnajduje się właśnie na orbicie Jowisza. Tu wracamy. W drugiej części wracamy. Monolit jest tam, gdzie był. Wyprawa z Ziemi rosyjsko-amerykańska trafia na ten monolit i zaczyna go badać. Pomijmy szczegóły, bo tam pewne komplikacje się pojawiają, ale w pewnym momencie następuje coś. Coś, co sprawia, że monolit zaczyna się mnożyć. Zaczyna, i tu cudzysłów postawmy ogromny, pożerać Jowisza. Jowisz zamienia się w coś w rodzaju gwiazdy. Gwiazdy o takim nieco diabelskiej nazwie. To sobie musicie państwo w filmie już zobaczyć, bo ta gwiazda się pojawia. Mamy w Układzie Słonecznym jakby dwa ciała niebieskie, które pełnią rolę Słońca. Ale mamy też od obcej cywilizacji, bo to już jest ewidentne, pewien komunikat. Ja ten komunikat państwu przybliżę za chwilę, ale ważne jest coś jeszcze w tym wszystkim, bo kiedy porównujemy sobie to, co widzimy na filmie, z tym, co nas fascynuje, czyli UFO, przybysze, to dostajemy jedną bardzo ważną informację. My chyba nie jesteśmy w stanie zrozumieć obcych. Taka jest teza. Ja się z tą tezą chyba zgadzam. Nie, na pewno się z nią zgadzam. Otóż reżyser filmu, właściwie Kubrick też o tym mówi, ale dobrze, zostańmy przy 2010. Reżyser mówi o tym i scenarzysta, przypomnę, scenarzystą jest Arthur C. Clarke, ten sam, który współpracował z Kubrickiem. Zdają się nam mówić, że obcy, owszem, ingerują, tak jak ingerowali w życie owych małpoludów, tak ingerują w nasze życie, trochę nim sterują, trochę starają się nas wprowadzić w pewne kolejny, w pewien sposób, w jaki będziemy się rozwijać, a dostajemy, kiedy pojawia się ta druga gwiazda w Układzie Słonecznym, ludzkość dostaje komunikat. Wszystkie światy są wasze, ale dostajemy też drugi komunikat. Nie wolno wam jedynie lądować na Europie. A jeszcze tam są życzenia, żeby korzystać mądrze z tych wszystkich światów i korzystać z nich w pokoju. Być może to pobożne życzenie Artura C. Clarka, a być może pewna wskazówka dla ludzkości. Jedno państwo wiecie już z tego wszystkiego, o czym mówię, o czym mówił Piotr, że to nie są filmy łatwe. Jeden jest trudniejszy, drugi łatwiejszy, to oczywiste, ale to nie są filmy, które na przykład jak Gwiezdne Wojny epatują akcją. Nie, nie, tu trzeba się trochę skupić i ja naprawdę dokładnie, dobrze rozumiem ludzi, którzy chcą w kinie rozrywki. To ja nie sądzę, żeby Odyseja Kosmiczna 2001 była dla nich. Może 2010, ale też z dużym zastrzeżeniem, bo tak jak powiedziałem, akcja toczy się tu nieśpiesznie. Natomiast jeśli lubicie państwo takie kino, które chwilami daje wam przestrzeń, na własne przemyślenia, na to, żeby sobie powiedzieć, kurczę, ale to było mocne, a teraz będę o tym myślał. Żartuję, oczywiście przesadzam, ale coś jest w tym kinie takiego, że ono nas nie pozostawia obojętnymi. nie ma przestrzeni na tę obojętność. To jest kino, które albo go nienawidzimy, powiem, nie będę tego oglądał, tu głupoty są jakieś, bzdury, albo mówimy sobie, wow, tak też można. Można przemyśleć sprawy takie ważne dla nas, sztuczna inteligencja, obcy, jak oni nas traktują, kim dla nich jesteśmy, zabawką. No, w kontekście filmów Odyseja 2001 i 2010 można takie podejrzenie powziąć, bo naprawdę, gdzie nam do tej cywilizacji, która była praktycznie przy naszych narodzinach? To nawet logika wskazuje, że nie mamy do nich startu.
Ja bym nie był tutaj taki sceptyczny, wiesz, to jednak są naprawdę dobre filmy, jeżeli chodzi o kwestię pogłębienia tematu naszych interakcji z obcymi.
To znaczy, absolutnie się zgadzam.
Także wiesz, to nie porwie, ale jeżeli ktoś jest bardziej dociekliwy, ktoś, albo inaczej, komuś bardziej zależy na zgłębianiu tego tematu, to jest nadal dobre. Znaczy, to jest cały czas dobre. Ja zaryzykuję nawet takie stwierdzenie, że nie mamy dzisiaj nic lepszego. A nawet jeżeli ktoś ocenia Odyseję 2010 10 razy niżej niż 2001, to i tak jestem w stanie powiedzieć, że oprócz Nowego Początku, Arrivalu, bo to chyba się tak nazywało, to stało bardzo mało dzieł, które nam pokazują naszą konfrontację taką mentalną z obcymi. Także to jednak, wiesz, no jakby nie było, jest coś, co trzeba obejrzeć. Trzeba obejrzeć, trzeba się ustosunkować. Natomiast teraz przejdziemy do kwestii, moim zdaniem, bardzo kontrowersyjnych, wiesz, bo my widzimy, od tego zacznę, widzimy pewne symboliczne przejście między Odysejami 2001-10, mamy kontakt z kosmosem z takiego metafizycznego punktu widzenia, potem on się staje bardziej survivalowy. Czyli ten kosmos w tym późniejszym wydaniu jest takim bardziej wyzwaniem cywilizacyjnym. Ale ja się nie mogę przestać zastanawiać nad tym tak zwanym potencjałem transformacyjnym, który jest widoczny przede wszystkim w Odysei 2001. Potencjał transformacyjny się wyraża w tym, no, o czym mówiłeś, że nagle małpa dokonuje postępu. I nie jest tajemnicą, przechodzimy tutaj teraz płynnie do zjawisk z pogranicza, że ów potencjał transformacyjny towarzyszy właśnie na przykład bliskim spotkaniom z UFO, czy doznaniom natury mistycznej. Czyli jeżeli ktoś doświadcza czegoś niezwykłego, na przykład spotkanie z UFO, to wpływa na jego psychikę w taki sposób, że ten człowiek się potem zmienia, po prostu się zmienia. Czy to jest naturalny proces ewolucji psychicznej? Nie wiem. Natomiast, co ciekawe, tego samego doznają astronauci na orbicie i to się nazywa efektem overview. To chyba nam pokazuje Kubrick w jakimś stopniu. Tylko tak, Marku, najważniejsze pytanie. Czy on wiedział o tym potencjale transformacyjnym, który przechodzą ludzie, którzy rzekomo się zetknęli z przybyszami z innego świata, z emisariuszami innych cywilizacji? No bo to zastanawia jednak. Czyli jest artefakt, jest dzieło jakiejś innej cywilizacji, sam kontakt z nim zmienia człowieka. Czy on o tym wiedział? Czy on miał kontakt z ufologami, którzy mu o tym powiedzieli? Czy to jest po prostu jakaś forma wyrazu artystycznego, taka bardzo prosta, że kontakt z czymś innym po prostu zmieni nasze myślenie, zmieni ludzi, staniemy się kimś innym, no bo po prostu tak jak podróże kształcą, tak kontakt z kimś, kto jest z innej galaktyki na przykład też nas zmieni. To jest dobre pytanie. Z tego powodu i tu już nie dociekając, czy Kubrick wiedział o tych meandrach ufologii, czy nie, z tego powodu Odyseja 2001 pozostanie moim zdaniem dla uważnych widzów dziełem wiekopomnym i tak naprawdę zawsze aktualnym.
Ja chciałbym powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, że Kubrick czy Kubrick, nieważne, to był jednak człowiek od filmu, ale myśl obu filmom dostarczył Arthur C. Clarke. To był człowiek, który był wizjonerem. Znowu zapraszam na cykl moich rozmów z Wojtkiem Sedeńko. Kiedy mówimy o Arthurze C. Clarku, mówimy o tym, że jeśli jest osoba którą można wiązać na przykład z satelitami telekomunikacyjnymi, to jest Arthur C. Clarke. On bardzo, bardzo dawno temu, kiedy nikt nawet nie myślał o wystrzeliwaniu czegokolwiek na orbitę, wymyślił satelity telekomunikacyjne, ideę. On wymyślił jeszcze kilka innych rzeczy, które są dzisiaj oczywistą oczywistością w przypadku kosmonautyki, astronautyki. To był człowiek, który był wizjonerem i mam takie głębokie przekonanie, że on również był wizjonerem, jeśli chodzi o obcych. Ja tylko Państwu przypomnę, że Arthur C. Clarke pod koniec życia był przekonany, że Mars to jest miejsce, w którym dzieje się coś dziwnego. Mówię o tym w takim podcaście o tunelach na Marsie. Arthur C. Clarke był niesamowicie podekscytowany tymi doniesieniami. W ogóle Arthur C. Clarke to był człowiek, jak zwykle to nie była świetlana postać. Miała swoje również mroczne strony, ale skupmy się na tych pozytywach. Więc to był człowiek, który miał bardzo, bardzo szeroką wizję. To nie jest miejsce, żebyśmy o tych wizjach mówili, ale ważne jest to, że on sobie doskonale zdawał sprawę, że kontakt z obcą inteligencją to nie będzie tak, jak nam się czasami wydaje, że przylecą, powiemy im cześć, co macie nam do zaoferowania, może pohandlujemy, machnią albo cięć many. Nie, nie. On doskonale zdawał sobie sprawę, że to będzie coś, co nas przestawi na inne tory, tak jak wtedy z tymi małpoludami nagle przeskoczyliśmy na inny poziom, tak kontakt z obcą cywilizacją, której nie będziemy rozumieć, i Arthur C. Clarke nie ma co do tego wątpliwości. Jeśli Państwo sięgniecie po inne dzieła tego pisarza, to będzie doskonale widać, że Arthur C. Clarke nie miał wątpliwości, że jakiś E.T. tu nie przyleci. To będzie brak pełnego zrozumienia. Ani oni nas do końca nie rozumieją, chociaż oni mają jednak inną pozycję, są obserwatorami, ale my mamy niewielkie szanse, żeby ich zrozumieć. I to się bardzo często na przykład w ufologii, w tych wszystkich analizach dotyczących obcych pojawia, że my jakieś szczegóły możemy przytaczać, ale jakie są motywacje, jakie są w gruncie rzeczy metody działania i czemu one służą, to my możemy się tylko domyślać i to wcale nie jest powiedziane, że domyślamy się w sposób prawidłowy. Arthur C. Clarke to wiedział. Arthur C. Clarke się interesował nie tylko nauką, ale również doniesieniami wszelkiego typu. W związku z tym myślę, że był człowiekiem absolutnie zorientowanym. I warto pamiętać, bo my bardzo często podkreślamy geniusz Kubricka, czy też innych twórców filmu. Warto pamiętać, że oba te filmy tak naprawdę autoryzował i wymyślił Arthur C. Clarke. To on dał impuls, żeby te filmy powstały. Ja tylko przypomnę, to już nie zostało sfilmowane, że Odyseja Kosmiczna ma jeszcze dwie części. Niektórzy mówią, że szczególnie ostatnia to już w ogóle jest nieporozumienie. Zostawiam to takim decyzjom czytelniczym. Natomiast warto pamiętać, że Arthur C. Clarke to był taki filozof nauki. Człowiek, który naukę traktował bardzo poważnie, a jednocześnie traktował ją nie w sposób taki, że jeżeli coś w punkcie A, to w punkcie B i wtedy w punkcie C. Nie, nie. On miał zupełnie inne podejście do nauki. Owszem, widział te mechanistyczne różne korzyści, które dzięki nauce mamy, ale wiedział też, że nauka zmienia świat nie tylko w tej warstwie czysto fizycznej, takiej użytkowej, ale zmienia też świat i ludzi w warstwie mentalnej. Cywilizacja, ta naukowo-techniczna, zmienia również nas, ludzi. On o tym wiedział i to bardzo, bardzo dawno temu. A przeskakując teraz z tematu na temat, nie wiem, co wiedział o obcych, myślę, że sporo, ale moim zdaniem wizja przedstawiona w Odysejach Kosmicznych jest ciekawa. Ciekawa, ci przewodnicy, którzy się nami opiekują, zauważcie Państwo, wiem, że się powtarzam, ale się powtórzę jeszcze raz. Różnica pomiędzy opiekunem dziecka a dzieckiem jest zasadnicza. To jest przepaść nieprzekraczalna i on, mówi o Arturze C. Clarku, zdaje się nam to mówić. Owszem, to może są nasi bracia w rozumie, z tym, że ich rozum i nasz rozum To są inne rozumy. Oni nas mogą zrozumieć, my ich niekoniecznie.
Jest jeszcze jedna hipoteza, chyba najbardziej hardkorowa ze wszystkich, według której dzieło Kubricka wpłynęło na rozwój mitologii wszystkich wyobrażeń związanych z abdukcjami. To już wiemy, że w końcówce Odysei 2001 główny bohater zostaje poddany transformacji w gwiezdne dziecię. Następuje ewolucja świadomości, według niektórych nie tylko. A ta sama ewolucja, Marku, towarzyszy ludziom, którzy stali się ofiarami abdukcji i których badacz tego zjawiska, John Mack, nazwał posiadaczami paszportów w kosmos. Czyli musi się stać coś jednak bolesnego w pewien sposób dla rozumu i dla ciała, żebyśmy mogli wyjść ze swojej planetarnej sfery komfortu, tak to chyba można nazwać. No jest też druga rzecz, która się jakoś tak kojarzy z tą sferą abdukcji, czyli porwań przez kosmitów, to jest dziecko z plakatu, przypominające według niektórych jako żywo hybrydę człowieka i obcego. O takich właśnie obrazach często opowiadają osoby uprowadzone. Tylko, że wiesz co, nie jestem w stanie tak do końca w to uwierzyć. Czy Odyseja Kosmiczna 2001 była w stanie wpłynąć, rozpalić te wyobrażenia związane z naszym postrzeganiem kosmitu? Czy to akurat było dzieło tak daleko idące? No bo ono chyba przecież nie było tak bardzo popkulturowe. Znaczy, pewnie było dla jakichś pokoleń. Natomiast dla późniejszych to już chyba nie do końca. Dlatego te wszystkie hipotezy, że tak, że Kubrick wpłynął na te relacje o abdukcjach i tak dalej, w jakiś sposób, no bo jednak ta nić pozostaje, ja uważam za trochę przesadzone. Niemniej jednak kwestia wizjonerstwa pozostaje. Odyseja kosmiczna mogła doinspirować współczesną popkulturę, wskazać na poszukiwanie pewnych rozwiązań, które mówią, że obcy przygotowują nas do życia w kosmicznym środowisku. Przecież o tym cały czas się mówi. Nawet tak naprawdę ruch Disclosure, który jest ostateczną instancją na dzień dzisiejszy, też się nie wyzbył czegoś, o czym nam mówi Kubrick. Że są istoty, które są daleko, że są istoty, które nas chcą prowadzić, są istoty, które no może nie są do końca przyjaciółmi, ale jednak jakoś tak są na Ziemi, tak? Nawet zobacz, że te wszystkie dyskusje o kryptoziemianach i tak dalej, to jakoś się wpasowuje jednak w Odyseję 2001, natomiast w Odyseję 2010 wpasowują się te wszystkie koncepcje, które poruszyliśmy, mówiąc na przykład o monolicie na księżycu Marsa, ale na przykład o Oumuamua i tak dalej, i tak dalej. Zauważ, że paradoksalnie, pomimo rozwoju internetu, pomimo tego, że mamy coraz lepsze, no nie wiem, no my to nie mamy, no ale NASA ma narzędzia badawcze związane z eksploracją kosmosu, teleskopy na orbicie i tak dalej, i tak dalej. Zobacz, że my praktycznie od kilku dekad nie jesteśmy w stanie wyjść poza pewne schematy, które zapoczątkował albo zaszczepił Arthur C. Clarke. Ciekawe, ile to jeszcze będzie trwało. Wiesz co, ja mam taką pewną koncepcję, która jest, no nie wiem, wydaje mi się na przykład bardzo atrakcyjna, dlatego że skoro on był w stanie w Odysei 2001-2010 przewidzieć, a przynajmniej w znacznym stopniu przewidzieć nasz rozwój wyobrażeń, bo chyba tak trzeba powiedzieć, na temat obcych, to co nam mówią te dwie pozostałe części? Jeżeli się im przyjrzymy, to czy ukaże się nam to, co stanie się wkrótce, jak my będziemy postrzegać obcych? Może się tym kiedyś na którymś z kanałów zajmiemy. Natomiast, tak wiesz, podsumowując, te filmy dzisiaj, dla widza, który jest może troszeczkę młodszy od nas, one nie będą atrakcyjne pod względem akcji, może nie będą atrakcyjne wizualnie. Natomiast ja wrócę do tego, co mówiłem o swoich wnioskach na temat Odysei 2001 przed chwilą, że kiedy zobaczyłem ten film i nawet chociaż ten przekaz był tylko częścią przecież filmu, który był bardzo długi, uznałem to za coś wartościowego. Także Odyseje kosmiczne, jedną i drugą, można oceniać z perspektywy historycznej, jako filmy, które przewidziały to, jak będziemy myśleć, prawda? I tak dalej. Natomiast to są też filmy, do których jednak, i to jest, to stwierdzam z pewnym bólem, wiesz, współczesnemu kinu science fiction się trudno zbliżyć. Ja nie wiem, na czym to polega. Może to polega na tym, że no to były przede wszystkim inne czasy, ale zobacz, że dzisiaj dyskusja o obcych w kinie takim mainstreamowym, no to ona jednak musi zawierać pewne wywrotowe elementy. Tam nie ma miejsca na... no, ja wiem, że my tutaj rzadko mówimy o symbolice, o filozofii w kinie, że my jednak podkreślamy te wątki rozrywkowe, ale jednak to współczesne kino, zobacz, że absolutnie porzuciło nawet tą wąską, nikłą refleksję na temat tego, jak my będziemy się, jakby staniemy, jakie będą nasze stosunki z tymi obcymi. Może są pewne wyjątki, na przykład Animalia, które żeśmy omawiali niedawno, może jest nowy początek, ale kiedy patrzymy na inne filmy o obcych, przy czym pytanie, czy Odyseje są filmami o obcych, to jest inna sprawa, ale kiedy my na to patrzymy, to widzimy, że kino poszło w zupełnie innym kierunku. Kina, Marku, nie obchodzą obcy. Kino obchodzą kosmici, potwory, stwory, ale nie obchodzi to, jak my na nich zareagujemy jako gatunek, jako cywilizacja. Tak to widzę. I to są moje wnioski, które wynikają właśnie z no nie chcę powiedzieć z analizy, ale z takich refleksji na temat obu Odysei.
A ja może trochę od czapy na koniec, ale to też się wiąże, przynajmniej Odysea Kosmiczna 2001, z klasą reżysera. Kubrick, to był facet, który czasami potrafił opóźnić film, albo go nie zrealizować, ale opóźnić film, dlatego że dochodził do wniosku, że trzeba skonstruować specjalną kamerę, żeby to, co się pojawiło w jego głowie, w jego wizji, nakręcić w inny sposób, niż kręciło się do tej pory. To wszystkich zainteresowanych odsyłam do biografii Kubricka, do tego, co on w kinie wynalazł, jakimi metodami się posługiwał. Oczywiście są też teorie spiskowe dotyczące Kubricka, jego ewentualnym uczestnictwie w misji księżycowej, a właściwie w jej sfałszowaniu, to zostawmy. Natomiast zdecydowanie Kubrick to był człowiek, który żył kinem. I myślę, że mieliśmy wspaniały tandem w przypadku 2001 Odysei. Człowieka, który miał wizję, to Arthur C. Clarke, wizję tych kontaktów z obcymi. Ale zauważcie Państwo, w obu filmach nie ma obcych tak przedstawionych z łapami, głową i nogami. Nie, nie, takich obcych tam nie ma. Ale miał wizję kontaktu z obcą świadomością. To był Arthur C. Clarke. A Kubrick miał wizję kina, wielkiego kina, kina, które porywa człowieka, zabiera go ze sobą, wtłacza w fotel, jeśli to kino, albo w ogóle odbiera mu świadomość. I oczywiście można powiedzieć, że film Odyseja Kosmiczna nie nadaje się do oglądania, bo to stare, głupie i w ogóle nie. I tak jak lubię kino rozrywkowe, to powiem jednak, że może ja do końca nie przeżywałem tego filmu przez ponad 2 godziny, że nie było momentów, które wydawały mi się dłuże z nami. Były, oczywiście, że były. Ale ja nie żałuję, że ten film obejrzałem. Czasami wiąże się to z cierpieniem, bo w ogóle czasami wiedza o nas samych, bo ten film dużo nam mówi również o nas samych. Ta wiedza o nas samych czasami jest bolesna. Czasami wymaga pewnych wyrzeczeń. No, jeśli ktoś jest na nie gotowy, to Odyseję Kosmiczną 2001 obejrzy. Jeśli nie, to też się nic nie stanie. Naprawdę. Żadna tragedia nie nastąpi. A Odyseja Kosmiczna 2010, Piotr to powiedział, ja tylko to dopełnie powtórzę, ona po pierwsze mówi troszeczkę więcej o tym, co się wydarzyło poprzedniej części. Troszeczkę więcej nam mówi w ogóle o tym kontakcie, o tych obcych, którzy są jakimiś takimi naszymi opiekunami. Oba te filmy po prostu... Wiecie Państwo, co ja tu będę szukał poetyckich jakichś porównań? No ryją beret po prostu, ryją. Ale można tych filmów nie kochać. Można, ale zobaczyć chyba warto.
Tak, można nie kochać, mimo wszystko wydaje mi się, że nawet jeżeli ktoś nie odkryje tam tego potencjału sensacyjnego, przygodowego w pełni, To jednak odkryje, że został on zamarkowany, że przynajmniej twórcy próbowali nas wprowadzić w pewną wielką tajemnicę. Tajemnicę, której tak naprawdę, Marku, może się nie dać ukazać pod względem kinematograficznym, no bo jakby nie było, film Prometeusz starał się nam pokazać owych twórców stwórców. Kogoś, kto stworzył cywilizację na Ziemi, kto był, nie wiem, protoplastą to może nie, ale był ojcem ludzkości i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, że po tylu latach, bo przecież Prometeusz to jest 2010, nadal nie udało się w taki sposób, może jakbyśmy wszyscy chcieli dzisiaj, czyli w taki sposób pełnoobrazowy, sensacyjny, tych zamierzchłych czasów pokazać. Czasów, kiedy oni podnieśli nogę, żeby nam dać kopniaka w półdupek. Znaczy nam to chyba nie, Marku, chyba naszym małpim przodkom, naszym małpim wujom. I to chyba jest najlepsza klamra.
Może tak, ale powiem, widok kości rzuconej w niebo bezcenny.